Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
W metaforze.
Stanisław Grochowiak, Nokturn. Myślicie, kaktusy nie tańczą. Tańczą. Na oknach waszych, w noc, cicho podnoszą aksamitne łapy. Stukot ich podeszw jest cichszy od nut, zeżartych w śpiewnikach przez wszawe pajączki. Senność ich ruchów jest gęstsza niż klej, kapiący w ciemność zdyndających lepów. Gra im w korowód, gra im tęgim basem chrapanie tłustych małżonków i niewiast. Głowy ich zbędne przez szmat sinej łąki odtoczą w maligne dwa krępe pająki. Bielinek kapustnik, popularny motyl, żyje kilka dni. W tym czasie przeżywa dzieciństwo, młodość, wchodzi w dojrzałość i się starzeje. Przeżywa wzloty, skacze z kwiatka na kwiatek, ale zdarza się, że przysiada w ciszy na jakiejś suchej łodydze i załamując w rozpaczy skrzydła myśli sobie: cholera, już 3 dni za mną. Kiedy to minęło? Dokładnie tak samo ma w swoim życiu żółw. Młodość mija mu szybko, pory roku powracają równie szybko, dzieci znienacka stają się dorosłe. Na czułość jest coraz mniej czasu i żółw coraz częściej słyszy od żółwicy po 20 godzinach spędzonych skorupa na skorupie: egoista! Także kaktusy mają własne tempo. Kaktusi czas, który taktuje się inaczej niż ten nasz ludzki. Skoro żyją według innej podziałki czasu, nic dziwnego, że i tańczą inaczej. Ale tańczą, przekonuje nas Grochowiak i ja mu wierzę. Tym bardziej, że dokładnie tłumaczy, dlaczego ich taniec umyka naszej uwadze. Stukot ich podeszw jest cichszy od nut, zeżartych w śpiewnikach przez wszawe pajączki. Senność ich ruchów jest gęstsza niż klej, kapiący w ciemność zdyndających lepów. Poza tym, kaktusy tańczą najchętniej, kiedy śpimy, więc niby jak mielibyśmy przyłapać się na gorącym uczynku kaktusiego tańca, który pewnie w niczym nie przypomina tanga czy foxtrota. Gra im tęgim basem chrapanie tłustych małżonków i niewiast. A zatem, proszę państwa, jest dobra wiadomość dla wszystkich, którzy chrapią. Chrapanie nie jest przykrą przypadłością. Chrapanie nie jest po nic. Ono sprawia, że kaktusy na waszych parapetach tańczą. Kluczowe dla zrozumienia tego wiersza wydaje mi się pytanie o to, czym albo kim jest kaktus. Otóż drugie imię kaktusa to inny. Już wyjaśniam dlaczego. Pochodzi z dalekich krajów, które część z nas oglądała tylko na ekranie telewizora lub komputera. Albo z pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza. Kraje te są gorące i suche. Mało kto z nas chciałby w nich mieszkać na stałe. Druga cecha kaktusa jest niedostępny. Nawet jeżeli nie ma kolców, zasłania się skórzastymi liśćmi. Jest nieufny, choć przewidujący, gromadzi zapasy wody na gorsze czasy. Kaktus jest więc pod każdym względem inny. Nawet tańczy inaczej. Boże, tańczy, już się zgodziliśmy. A mimo to trzymam go w swoim domu. Dlaczego? I na to mam swoją teorię. Trzymam go w domu, bo sam miewam kolce. Bo inny potrafi zrobić pożytek z tego, czego sami w sobie nie lubimy, z naszego chrapania. Skoro on potrafi do chrapania tańczyć, my uśmiechnijmy się do jego kolców. A wtedy może nawet odwdzięczy nam się kwiatem.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
W skrzynce poetyckiej wiersze Tomasza Lipskiego, ale nie tylko wiersze, bo jest i autor, i to nie w skrzynce, ale w studiu, więc witamy bardzo serdecznie.
Witam serdecznie również.
Tomasz Lipski jest współzałożycielem zespołu Ikenga Drummers oraz zespołu Lipi and Czemuś.
Tak jest.
Więc już Państwo kojarzycie tę postać sympatyczną, pełną optymizmu i wewnętrznej radości. I właśnie z tym zespołem wydał płytę z muzyką do swoich wierszy pod tytułem Więzień Miłości. Tak. Jest też współtwórcą niezależnego teatru o nazwie Lip Zes Ref.
Tak.
To jest pewnie od nazwisk.
Od nazwisk, tak? Członków, tak.
Od nazwisk członków.
Lipski, Zezula, Rewińska.
O proszę.
Koleżanki.
Tomasz ma na swoim koncie 4 książki poetyckie. Publikował w prasie lokalnej, w pismach literackich w kraju. Był stypendystą. Wygrywał konkursy poetyckie. Przez kilka lat prowadził audycje autorskie w Radiowęźle w areszcie śledczym w Gdańsku.
Tak.
I w 2014 roku wydał antologię poezji osób osadzonych w areszcie śledczym w Gdańsku pod tytułem Powiew Wolności.
Tak.
Powiew Wolności. Więc mamy tutaj człowieka, który nie tylko pisze, ale też jest obeznany z radiowym studiem, więc czuje się tutaj z nami jak u siebie w domu. Mamy przed sobą książkę Tomasza Lipskiego zatytułowaną Prymityw.
Tak.
Książka ta wydana została niejako na jubileusz 25-lecia działalności poetyckiej. No to jest szmat czasu, Tomku.
Tak, trochę czasu zleciało, można powiedzieć.
Gdybyś tak chciał sięgnąć do początków, to od czego by zaczął?
No to przede wszystkim chyba Grupa Poetycka Wrzesień, bo tam tak naprawdę wszystko się zaczęło. Tam poznałem wielu znakomitych moich kolegów i koleżanki. Też no, mieliśmy okazję wspólnie występować, więc te pierwsze wieczorki poetyckie, spotkania też z różnymi krytykami, pisarzami, próby wysyłania właśnie naszej twórczości do różnych pism. No i też tutaj ukłon w pana stronę, panie Krzysztofie, no bo debiutowałem w Toposie i tam żeśmy wszyscy słali swoje wiersze, więc tak to właśnie się zaczynało u mnie.
Książka Prymityw, którą mamy tutaj przed sobą, jak powiedziałem, zawiera też dosyć dużo zdjęć i to jest piękna faktografia właśnie z działalności artystycznej Tomasza Lipskiego. I tutaj akurat otworzyła mi się książeczka na spotkaniu w Dworku Sierakowskim w Sopocie.
Tak, tak.
Od lewej Ariana Nagórska, która prowadziła spotkanie, potem Ola Perzyńska, Michał Piotrowski, Marek Maganiusz, Kielgrzymski, a po drodze jeszcze, przepraszam, jest oczywiście Tomek Lipi. To był rok 1997, to aż strach pomyśleć, to jest ponad 20 lat temu.
Tak jest, ja tam pracowałem w ogóle w Dworku Sierakowskim, więc też miło wspominam ten czas, no i dzięki temu też mogliśmy tam występować, no, także piękne miejsce i piękna atmosfera.
Ja wtedy jeszcze nie pracowałem w Dworku, ale na tym spotkaniu byłem, tak. Słuchałem i pamiętam, jakby to było dzisiaj.
Cieszę się bardzo.
Książka jest, jak Krzysztof wspomniał, ilustrowana bardzo bogato.
Tak.
Jestem pewien, że przyciągnie przez tę swoją sentymentalną warstwę masę znajomych, jak na naszej klasie kiedyś, a dzisiaj na Facebookach zbiegną się pewnie ci, którzy się rozproszyli przez lata, bo dotrze do nich Tomik. I patrząc na te zdjęcia, przypominam sobie te czasy, końcówkę lat 90. i ten ożywiony ruch poetycki w Trójmieście. Powiedz, czy zostało coś z aury tego czasu? Czy wspominasz ten czas jako coś wyjątkowego również w swojej działalności twórczej? Czy czytasz poezję z takim zapałem i piszesz ją z takim zapałem i przejęciem, jak wtedy, kiedy się grupowaliście?
tamten czas, no to był, wiadomo, czas wyjątkowy, bo wszyscy mieliśmy takie przekonanie, że jesteśmy tymi wybrańcami, tak, losu, bogów, że dany nam jest posiąść ten dar, chociaż tak naprawdę z nas jeszcze nikt nie wiedział, tak, czym jest poezja. Po prostu byliśmy zafascynowani słowem, tworzeniem. I to było piękne. Pamiętam te wieczorki, no to była magia. Też na spotkaniach było bardzo wiele osób. One się cieszyły, można powiedzieć, naprawdę dużą popularnością. Dzisiaj to wszystko trochę się zmienia. Nie wiem, czy w złą stronę, ale wiadomo, internet dużo zmienił, dlatego że dzisiaj ludzie mogą publikować w internecie, nie jest potrzebne przygotowanie specjalnie wieczorków poetyckich, można zaistnieć w sieci, ale spotkanie na żywo zawsze z publicznością to ma ten wyjątkowy charakter.
Wydaje mi się, że sama instytucja grupy była możliwa właśnie dzięki temu, że nie było internetu.
Dokładnie.
To była namiastka jakiejś takiej sieciowości, bycia razem, prawda? Dokładnie. Wspólnotowości.
Oczywiście. Dobrze, że to powiedziałeś, bo to było bardzo ważne, że udało nam się w takiej grupie istnieć przez kilka lat. Każdy z nas przecież pisał zupełnie w innym stylu, interesował się czym innym. Byliśmy zupełnie też postaciami z różnych środowisk, tak? Ale jednak ta fascynacja poezją i słowem nas połączyło.
To jest naturalne, że każdy z was poszedł w swoją stronę w pewnym momencie.
Tak.
Tak się zwykle dzieje. Ty poszedłeś w stronę muzyki.
Tak.
Założyłeś zespół, z którym do tej pory grasz, nagrywasz płyty, grasz na bębnach i to ma bardzo ścisły związek z twoim pisaniem wciąż.
Oczywiście.
Dlatego, że twój ostatni tomik nazywa się Prymityw i w dużej mierze wiersze te są właśnie stylizowane na prymitywistyczne rytmy, głębokie rymy, powtarzalność frazy.
Tak jest.
Powiedz, co cię w prymitywizmie inspiruje i jakiego typu? Bo przecież są różne rodzaje prymitywizmu, tak? Wywodzącego się z ludowości, ale nie tylko, z konkretnych regionów geograficznych. Zdaje się, że Afryka ma dla ciebie spore znaczenie.
Tak jak wspomniałeś, ten bęben, czyli instrument, którym się kiedyś, właśnie to też lata 90., dokładnie 97. rok, kiedy też poznałem Larego, mojego nauczyciela i przyjaciela. Ta muzyka też wypełniła moje życie i się okazało, że to współgra ze słowem, tak? I rytmy i odpowiednie też układanie słów do tych rytmów, do muzyki też niesie zupełnie nową jakość i mnie to na tyle zafascynowało, że zacząłem wykonywać swoje utwory właśnie z Towarzyszeniem Bębnów. Potem tam oczywiście powstał zespół, ale najpierw to byłem tylko ja i bęben i ta poezja rzeczywiście przez to tak się, tak jak powiedziałeś, zrytmizowała i dla mnie najważniejszy też, znaczy najważniejszy, no bardzo ważny stał się ten trans, taki rodzaj transu, że można słuchacza, czy też czytelnika wprowadzić taki w pewien swoisty trans i jakby w tym znajduje też swoją, można powiedzieć, radość i taką siłę też tworzenia.
Wprowadźmy słuchaczy naszych w ten trans, o którym mówimy, niech go poczują na własnej skórze. Prosimy cię o lekturę jednego z wierszy.
Ballada o zejściu z drzewa proponuję.
Tak jest. Nagle wszystko stało się nowe. Nogi, ręce i głowa. Kolory nabrały smaku, a zapachu kobiety. Umieranie stało się mniej bolesne. Życie stało się łatwiejsze. Język się pomieszał. Czas się opóźniał. Słońce wiruje, ziemia stoi, morze nie wylało, powietrze nie otruło. Wreszcie mogłem się wykąpać w gorącej wodzie.
I może od razu, jak już tak ładnie wszedłeś w taką frazę, to może my jeszcze tekst Homo sapiens?
Tak jest. Homo sapiens. W niektórych sklepach czuję się jak potencjalny złodziej, a przy niektórych kobietach czuję się niemęsko. Przy niektórych dzieciach czuję się jak ojciec. W niektórych urzędach czuję się naprawdę niebezpieczny. Przy niektórych zajęciach czuję się jak zwycięzca. A przy niektórych poetach czuję się jak analfabeta.
To jest wyznanie?
Tak, tak, pewnego rodzaju wyznanie. Tak, już mnie pytano w jednym z wywiadów właśnie, czy ja się tego nie wstydzę, że się tak od razu obnażam, ale według mnie jest to pewien hołd oddany wielkim poetom i poezji po prostu.
Wiesz, jak tak słucham tych wierszy, które czytasz, i to myślę, że słowa, które napisała Ariana Nagórska we wstępie do książki, że autor konsekwentnie unika w wierszach wyraźnych oznak porządkowania, cyzelowania, konstruowania. W pewnym sensie to są trafne słowa, ale znowu, jak ciebie słucham, to wydaje mi się, że ty jednak troszeczkę porządkujesz te swoje teksty.
To nie jest
taki żyją, spontaniczność jest, że tak powiem, ograniczona.
Tak jest, nie, oczywiście też to jest pewna, wiadomo, praca. No ja minęło 25 lat, więc ja przez ten czas też dużo czytałem, dużo słuchałem moich kolegów, przyjaciół i wybitnych poetów, więc w jakiś sposób, no cieszę się, że też pan to dostrzega, że...
No, a powiedz, bo mówisz o pracy nad wierszem, a my w tych audycjach dużo czasu poświęcamy na mówienie o pracy nad wierszem. Powiedz mi, jak ty pracujesz nad wierszem?
U mnie to jest, wiadomo, przychodzi ten moment, tak, inspiracja, ona teraz przychodzi, no, mogę się przyznać, no, rzadziej niż kiedyś. Kiedyś to wiadomo, no, wielu z nas pisało nawet kilka wierszy dziennie, tak, byliśmy aż tak płodni, chociaż to nie wszystko, wiadomo, było tak dobre i nadawało się do prezentacji, jak teraz. U mnie to właśnie wynika z tej chwili, ja przelewam to na papier, część z tych wierszy, jeżeli złapię tą myśl, albo ona mnie w jakiś sposób, można powiedzieć, gdzieś tak opęta, to zostawiam ten tekst, ale często też staram się wrócić i zobaczyć, czy rzeczywiście dane słowo jest konkretnie na tym miejscu, bo wiadomo, no, doświadczenie tego uczy, że ta prostota jest najtrudniejsza, tak? I do tej prostoty się dochodzi przez można powiedzieć, całe życie, żeby znaleźć to odpowiednie słowo. I to wcale
jest
nie
jest... Przepraszam, że ci wejdę słowo. Jest takie ładne określenie we wstępie właśnie Ariany Nagórskiej, która pisze o komunikatywnej prostocie.
To
jest bardzo dobre określenie. I teraz właśnie do tego nawiązałeś, prawda?
Tak. Żeby znaleźć to odpowiednie słowo, które, no, wyrazi to, co ja bym chciał przekazać, tak? Mhm. A tam mówię, to nie jest łatwe, bo niby wszystkie słowa są znane nam, tak? Są policzone, ale na tym polega poezja, żeby je w odpowiedni sposób zestawić, tak? Żeby uzyskać to wrażenie, o które nam chodzi.
Wiesz, w takich społecznościach pierwotnych rytm jest po to, żeby albo zbliżyć się do świata przyrody, albo do świata duchów.
Tak.
Po co jest tobie rytm? Do jakiego świata próbujesz się zbliżyć dzięki silnemu zrytmizowaniu swoich wierszy?
Ja staram się zbliżyć do całego świata, przede wszystkim świata ludzi, no bo to z nimi żyjemy, tak, i oni nas otaczają, ale też przyroda też jest dla mnie inspiracją. Piękno świata, wiadomo, świat jest niesamowity, inspirujący, chociaż w nim jest, jak to śpiewał poeta, tak, i piosenkarz, jest w nim wciąż tyle zła, ale na tym polega nasze życie, żeby odnaleźć w nim piękno i szczęście.
Moi drodzy, ponieważ czas płynie nieubłaganie i za chwilę będziemy musieli kończyć, a jest jeszcze wiersz, który bardzo bym chciał, żeby wybrzmiał tutaj. To jest jeszcze jedna twarz Tomka Lipskiego. Wiersz nazywa się Poza prawem.
Tak.
I to jest taki wiersz o tożsamości współczesnego człowieka. Nie wiem, czy autora akurat, ale...
No, to powiem panu, że też bardzo lubię ten utwór. W ogóle to mam zrobione z niego piosenkę i gram go razem z zespołem, także mam nadzieję, że na żywo też państwu zaprezentuję z oprawą muzyczną.
Świetnie.
I cieszę się za ten wybór. Poza prawem. Jestem na czarnej liście, mam podsłuch na sercu, GPS na ustach. Ciągnę za sobą ogon chciwych oczu. Wyrok na mnie już zapadł. Morderca tropi moje sny. A każdy detektyw w mieście zna moją twarz. Na twe zlecenie obserwują mnie gwiazdy, szpieguje mnie dzień. Nagi wychodzę na dach i wymykam się. Prześlizguję przez wszystkie ulice. Mylę tropy, gubię ślady. Grzeszę na zawołanie. Zdradzam przyjaciół. I klnę na swój szczęśliwy los. Kuszę i gardzę sobą, wściekły jak lis. Pokonuję pułapki, omijam sidła. Niestraszne mi zasadzki, ni obławy. Ścigany o nieustalonej tożsamości, wyprzedzam każdy ruch.
To już może ostatnie pytanie w tej audycji. Ścigany o nieustalonej tożsamości, wyprzedzam każdy ruch. Powiedz mi, czy to nasze życie, o którym piszesz z taką prostotą, komunikatywnością, to jest właśnie taki rodzaj gry z losem?
Myślę, że w pewien sposób można tak to ująć. To jest próba jakby zrozumienia, tak, tego porządku świata, zrozumienia też własnego istnienia. Mówię, no, nam ludziom ciężko jest czasami zrozumieć, po co my żyjemy. Tak? I mówię, każdy z nas musi na własny sposób odnaleźć samego siebie w tym świecie i odnaleźć też no, własny sens. I ja staram się to robić też dzięki właśnie i przy pomocy poezji.
A świat ma swój rytm, który trzeba usłyszeć? Czy należy go w rytmie uwięzić i rytm mu narzucić?
Ja myślę, że każdy z nas może nadać swój rytm też światu. On ma oczywiście swój, ale my powinniśmy go usłyszeć, poczuć i przekazać też swój, bo żyjemy.
I zespolić się z tym rytmem,
tak jest,
prawda?
Tak.
Naszym gościem był Tomasz Lipi-Lipski. Dziękujemy za przyjęcie.
Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Bolesław Leśmian, Odjazd. Ten wiersz z cyklu W zwiewnych nurtach Kostrzewy, z wydanego w 1920 roku tomu Łąka, to prawdziwa perełka w dorobku mistrza Leśmiana. Napisany regularnym 13-zgłoskowcem, rymy krzyżowe ABAB, akcent rozkłada się równomiernie. To ważne informacje, ale nie najważniejsze. A co jest najważniejsze? Oczy. Oczy są najważniejsze. I to, co rozgrywa się pomiędzy spojrzeniami tego, który odjeżdża i tych, które zostają. Odjeżdża podmiot piszący, pozostają oczy bratków, podkute szafirowym dookoła sińcem. Te oczy bratków zdają się nie tylko symbolizować, ale i uosabiać wszystkie dotkliwości odjazdu bez powrotu, odjazdu na zawsze. Te oczy przyziemne, bo blisko ziemi, wszak bratek to kwiat nisko rosnący, śledzą zadumę bohatera, uparcie wpatrują się w niego. Jest w nich i szafirowa żałoba rozstania, i łzy pożegnania. Bratki to bratki, a czy za nimi, za ich roślinną istnieniowością jest jeszcze ktoś, kto stoi na ganku albo wpatruje się w odjeżdżający powóz z za dyskretnie uchylonej firanki? Tego nie wiemy. Są bratki, niemy świadek odjazdu, ale też przez tę swoją milczącą obecność świadek bardzo wymowny. Także nie od rzeczy będzie pytanie, skądinąd retoryczne, cytuję, co widziały te oczy, nim w tysiącu alej zginąłem, jedną chatę rzucając za sobą. I dalej, czy nie wolno odjeżdżać znajomym gościńcem i oddalać się zbytnio od tych złotych oczu, podkutych dookoła szafirowym sińcem? To właśnie wymowne spojrzenia bratków rodzi filozoficzne pytanie o moralne prawo do porzucania na zawsze tego, co stało się już częścią naszego istnienia. Na to pytanie każdy i każde z nas odpowiada tak, jak potrafi, podejmując decyzje, jak to się mówi, na całe życie. I nigdy nie wiemy, w co, w jaką stronę nas te podjęte decyzje rzucą. Bratki wiedzą, utrzymuje Leśmian, bo wpatrują się w świat i dalej. A to dalej pewnie oznacza zaświat, który zna konsekwencje naszych czynów, ale naturalnie bratków nie będziemy o to pytać, bo kiedybyśmy je spytali, to czar pryśnie. I na powrót staną się kwiatem, fiołkiem ogrodowym, który pięknie kwitnie, a potem przekwita i więdnie i zdaje się, że o wieczności nic nie wie. Powiedziałem wcześniej, że Odjazd jest perełką tomu Łąka Bolesława Leśmiana. To, co tej perełce dodaje szczególnej urody, jest cudownej piękności metafora bratków wielkie złote oczy. Epitety wielkie oczy i złote oczy zasadniczo są niezbyt odkrywcze. Cała sztuka w złożeniu słów bratki i oczy. Przy czym Leśmian nie tworzy porównania bratki jak oczy, ale wydobywa sens metaforyczny złożenia tych dwóch słów, tworząc nowe, oryginalne znaczenie bratków oczy. Oczy stają się częścią bratków, co znajduje dopełnienie w kunsztownej frazie. Patrzyły na mnie bratków wielkie złote oczy, podkute szafirowym dookoła sińcem. Posłuchajmy, jak to brzmi w świetnej interpretacji Jarosława Tyrańskiego.
Bolesław Leśmian. Odjazd. Gdym odjeżdżał na zawsze znajomym gościńcem, patrzyły na mnie bratków wielkie złote oczy, podkute szafirowym dookoła sińcem. Był kląb i rój motyli i błękit przezroczy i rdzawienie się w słońcu dojrzałej rezedy. A gdy byłem już w drodze, sam nie wiedząc kiedy i czemu, przypomniałem te oczy, przyziemnie śledzące mą zadumę i wpatrzone we mnie tym wszystkim, czym się można wpatrzeć w świat i dalej. Co widziały te oczy, nim w tysiącu alej zginąłem jedną chatę rzucając za sobą? I czemu z szafirową zawczasu żałobą patrzyły na ten mój odjazd poprzez zieleń rdzawą rezedy, co pachniała przytłumioną trawą? I dlaczego te oczy były coraz łzawsze? Czy nie wolno nic nigdy porzucać na zawsze i zostawić samopas kiedyś na uboczu? Czy nie wolno odjeżdżać znajomym gościńcem i oddalić się zbytnio od tych złotych oczu, podkutych dookoła szafirowym sińcem? Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze, i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.